Rozmowa kontrolowana.
Nasz gość w studiu Polskiego Radia w Warszawie, Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Rozmawia Przemek Boś.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Konstytucja dla nauki lub ustawa 2.0. Tak to się nazywa ta nowa propozycja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydaje się, że ten projekt jest na ostatniej prostej przed parlamentem. Dlaczego państwo chcecie zmieniać ustawę o szkolnictwie wyższym? Co ona ma dać?
No tak naprawdę przez ostatnie kilkanaście lat nie było głębokiej reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ten obszar na całym świecie ulega naprawdę bardzo dużym zmianom i my chcemy w Polsce dać polskim uczelniom więcej elastyczności w zarządzaniu swoimi zasobami, ale również otworzyć ścieżki kariery dla młodych naukowców, dla których w wielu miejscach niestety istnieje szklany sufit. Również bez poprawienia szkół doktorskich, czyli kształcenia przyszłych profesorów, doktorów, nie zmienimy obszaru polskiej nauki szkolnictwa wyższego, ponieważ no to te osoby, które właśnie obecnie studiują na studiach doktoranckich, są przyszłą elitą naukową i my dla nich musimy bardzo mocno poprawić warunki tego kształcenia, bo inaczej w przyszłości będziemy mieli po prostu bardzo dużą lukę w tym obszarze, więc to są takie duże
Panie
cele, które
ale trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby dzisiaj być na studiach doktoranckich, bo stypendium, które się dostaje na okres od 8 do 10 miesięcy, to 1300 zł miesięcznie. Można dostać jeszcze dodatkowo na stypendium projakościowe 800 zł miesięcznie, ale krótko mówiąc, to jest klepanie biedy.
No aktualnie dużo mniej niż połowa studentów na studiach doktoranckich, doktorantów otrzymuje stypendia doktoranckie. To jest faktycznie sytuacja bardzo zła, dlatego my w projekcie ustawy zakładamy, że każdy doktorant w Polsce, który rozpocznie studia od przyszłego roku w szkole doktorskiej już zmodyfikowanej, będzie miał powszechny system stypendialny, będzie objęty powszechnym systemem stypendialnym. Na początku chcielibyśmy, żeby to było przez pierwsze dwa lata około 2300 zł na rękę, a już od trzeciego, czwartego roku studiów ponad 3000 zł na rękę. To są takie pieniądze, które w połączeniu z potencjalnymi grantami naukowymi już są środkami, które są znacznie, znacznie większe niż obecnie i ta zmiana jest kluczowa z punktu widzenia przyszłości tego obszaru polskiego życia społecznego.
Z tego, co wyczytałem w tym projekcie, to tryb uzyskiwania doktoratu będzie mógł mieć miejsce tylko w takim kształceniu stacjonarnym. Nie będzie tego można robić już zupełnie tak, że tak powiem, wieczorowo czy też weekendowo. To prawda?
Znaczy, nie do końca tak jest. To znaczy, my faktycznie likwidujemy studia doktoranckie niestacjonarne, tak zwane, czyli ktoś, kto płaci za te studia i w weekendy robi badania naukowe czy studia doktoranckie, bo to jest na tym etapie w większości przypadków to jest wyciąganie pieniędzy od osób, które chcą zrobić doktorat. My zostawiamy szkoły doktorskie w trybie dziennym i pozwalamy, aby tak jak do tej pory można było zrobić doktorat z tak zwanej wolnej stopy, eksternistycznie w cudzysłowie. Czyli jeżeli ktoś na przykład prowadzi działalność naukową czy zawodową i jednocześnie pisze po prostu pod opieką swojego promotora przyszłego pracę doktorską, jak będzie miał ją gotową, składa i rozpoczyna się normalne postępowanie w zakresie nadania stopnia doktora. Więc są dwie drogi, szkoły doktorskie plus tak zwanej wolnej stopy, ale likwidujemy faktycznie studia niestacjonarne doktoranckie, ponieważ one po prostu no, są pewnego rodzaju fikcją.
A jaka jest przyszłość habilitacji w związku z tym?
My habilitację w systemie zachowujemy, ale uważamy, że ona powinna być nieobowiązkowa, ponieważ w wielu miejscach, w tym bardziej w naukach, w szczególności ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ona jest zupełnie niepotrzebną barierą w zakresie uzyskiwania samodzielności naukowej. Ja tylko podam taką statystykę, która to pokazuje mniej więcej w Polsce, żeby uzyskać status tak zwanego samodzielnego pracownika naukowego, czyli mieć właśnie stopień doktora habilitowanego, potrzeba 46 lat życia. Natomiast na Zachodzie 110 lat mniej, czyli w Polsce naprawdę no, dosyć późnym wieku uzyskuje się poczucie stabilności zawodowej w obszarze badań naukowych. My chcemy to zmienić, ponieważ na Zachodzie w większości przypadków w ogóle habilitacji nie ma. My po prostu likwidujemy jej obligatoryjność, ale zachowujemy ją w systemie, choć ona będzie miała dużo mniejszą rolę. Stawiamy na to, aby w każdym czasie naukowcy po prostu mieli aktualny dorobek naukowy i to, czy w ostatnich 5 latach dana osoba będzie miała aktualny dorobek naukowy, będzie decydować o tym, czy będzie miała na przykład możliwość prowadzenia zajęć, czy będzie brana pod uwagę w zakresie recenzowania dorobku naukowego i tak dalej, i tak dalej.
część uczelni, zwłaszcza tych z mniejszych miast, troszeczkę się obawia tej zmiany ustawy, bo napisaliście Państwo w projekcie ustawy, że finansowanie będzie też zależne od tego, jak te uczelnie będą wypadać w ewaluacji, przepraszam, czyli w takiej ocenie, jak się po prostu rozwijają. No i jest pytanie, kto to będzie oceniał?
No, to będą oceniali powołani eksperci, plus będą też oceny tak zwane parametryczne, czyli zobiektywizowane elementy dotyczące dorobku naukowego. To się porównuje przez cytowania, przez to, w jakim czasopiśmie naukowym się publikuje i tak dalej. Ja natomiast nie zgadzam się z tą opinią, że mniejsze ośrodki na tej reformie stracą. Wręcz uważam przeciwnie. Po raz pierwszy po 1989 roku my przewidujemy w ustawie w ogóle specjalny mechanizm dodatkowego finansowania uczelni regionalnych. Tworzymy makroregiony w Polsce, które mają zagwarantowane dodatkowe środki finansowe na badania naukowe, plus dodatkowo, co istotne, pozwalamy też finansować uczelnie przez samorząd terytorialny. Ale zaznaczam, że to są dodatkowe środki. My nie zmniejszamy środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe. No, walczymy teraz na Radzie Ministrów w przyszły wtorek, aby te środki były zwiększone na przyszłe lata, więc tutaj nie ma obawy, czy mały, czy duży ośrodek akademicki. Pytanie, czy ośrodek akademicki będzie chciał podjąć wyzwanie dotyczące rozwoju kwestii dydaktycznych czy naukowych, ale to jest niezwiązane z reformą. To po prostu musi nastąpić, bo inaczej nam świat ucieknie, jeżeli chodzi o rozwój tego obszaru i niezależnie od reformy takie wyzwania by przed polskimi uczelniami stały. My tylko dajemy im większe narzędzia, większą elastyczność, no a co za tym większą też również odpowiedzialność.
Panie ministrze, a pana zdaniem jest to realne, żeby w roku 2025 finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego to było 1,8% PKB, bo już dzisiaj do tego projektu zastrzeżenia ma, co nie da się, nie ma się czemu dziwić, minister finansów, który zawsze pilnuje, żeby jak najmniej wydawać.
No ja obawiam się, że niestety to nie będzie możliwe mimo naszych starań. Tak jak pan wspomniał, minister finansów stoi zawsze na stanowisku, że w ogóle takie sztywne zapisywanie wydatków względem PKB nie powinno być stosowane. Ono jest stosowane tylko w dwóch miejscach, w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Ministerstwie Zdrowia. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to postulat wysoko postawiony i najprawdopodobniej będziemy musieli się z niego wycofać, ale nie zmienia to faktu, że elementem niezbędnym do realizacji tej ustawy, ale również do realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, w którym wprost jest zapisane, że nakłady na naukę muszą się zwiększyć, jest właśnie zwiększenie tych nakładów w budżecie. Będziemy co roku o to zabiegać, bo to jest niezbędny element reformy, ale też niezbędny element rozwoju kraju, bo być może dla wielu osób się wydaje, że szkolnictwo wyższe, nauka to tak daleko od rzeczywistości takiej realnej, przeciętnego obywatela. Ale tak nie jest, ponieważ to właśnie osiągnięcia naukowe, czy kwestia tego, jak wykształcimy studentów, przyszłych pracowników, będzie decydowała o tym, czy będziemy konkurencyjni względem świata, jeżeli chodzi o innowacje w szczególności, więc no to jest wysoki cel, który będzie się realizował oczywiście na przestrzeni wielu lat, ale no z tego powodu też te nakłady naszym zdaniem powinny rosnąć.
A proszę powiedzieć, co to będzie sieć badawcza Łukasiewicza? Bo tak znalazłem taką informację, że ona ma zacząć działalność 1 kwietnia tego roku. To już za
1 kwietnia to jeszcze nie będzie możliwe, bo jeszcze trwają prace w Sejmie. Mam nadzieję, że to będzie na początku czerwca. Sieć badawcza Łukasiewicz ma połączyć ponad 30 instytutów badawczych, które obecnie są rozproszone. To są instytuty zajmujące się różnego rodzaju badaniami, głównie w obszarach technicznych, na przykład nad różnego rozwiązaniami w zakresie tworzenia maszyn, tworzyw różnego rodzaju sztucznych. Takie typowo, że tak powiem, przemysłowe rzeczy. I my chcemy stworzyć sieć badawczą, która połączy potencjał tych rozproszonych obecnie instytutów, tak aby właśnie tworzyć nowe rozwiązania technologiczne dla polskiej gospodarki. I żeby z poziomu właśnie sieci badawczej można było wymieniać się tymi rozwiązaniami. Obecnie ten system był bardzo rozproszony, niespójny, nieefektywny. My się tutaj wzorujemy na Instytucie Fraunhofera z Niemiec, który właśnie w bardzo dobry, efektywny sposób funkcjonuje i to jest jedna z kluczowych rzeczy, również wskazana w exposé pana premiera Morawieckiego jako jeden
to
z niezbędnych elementów.
To jest teraz bardzo popularny kierunek badania i rozwój, a pana zdaniem kiedy to może przynieść jakieś realne efekty, bo ludzie popatrzą i powiedzą, dobra, no jest sieć badawcza Łukasiewicz, ale co my z tego mamy jako przeciętni zjadacze chleba.
No niestety badanie naukowe to jest, nie jest szybki proces, tak? Ale myślę, że pierwsze efekty będą widoczne po 2 latach, więc to też nie jest tak daleko. Chodzi o to, aby pewne rzeczy, które już bardzo często w półkach naukowców stoją, skomercjalizować, bo to był jeden z głównych problemów wielu instytutów, że powstawały technologie, powstawały rozwiązania, innowacyjne rozwiązania, tylko nie miał kto ich sprzedać w cudzysłowie. I dlatego nam zależało na powstaniu sieci badawczej Łukasiewicz, aby ten potencjał połączyć, ale jednocześnie, żeby tam znalazły się osoby, które potrafią te wszystkie wynalazki później sprzedać po prostu, bo to jest najważniejszy cel, nie tylko wynalezienie czegoś, odkrycie, ale również zastosowanie i zarobienie na tym. Musimy o tym wprost powiedzieć, to na tym funkcjonuje cały świat naukowy, również tam, gdzie to jest możliwe, powinniśmy na tym zarabiać, to duże pieniądze.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Panie ministrze, chciałem pana zapytać o sprawy lokalne, dotyczące Słupska dokładnie, bo ostatnio Rzeczpospolita opublikowała taki sondaż pracowni Ibris, kandydatów na prezydenta Słupska. W tym sondażu obecny prezydent Robert Biedroń może liczyć na 54% poparcia, Piotr Miller na 14% i Beata Chrzanowska z Platformy Obywatelskiej na 10% poparcia. Co pan sądzi o takim sondażu i przede wszystkim, czy pan ma w ogóle ochotę być kandydatem na prezydenta Słupska?
Znaczy w tym zakresie jeszcze żadne decyzje nie zapadły. No, cieszy mnie, że w ogóle zostałem uwzględniony w tym sondażu, zważywszy na to, że nie jestem oficjalnym kandydatem na prezydenta Słupska w tej chwili. Natomiast wynik Roberta Biedronia oczywiście jest dużym wynikiem, to jest dobry wynik. Natomiast uczciwie mówiąc, spodziewałem się, że po tym, jak duże wsparcie ma w Gazecie Wyborczej, TVN-ie czy wszystkich innych tego typu mediach, że ten wynik będzie dużo wyższy, co świadczy niestety o tym, że mieszkańcy, znaczy niestety z mojej perspektywy to dobrze, ale że powoli również krytycznie spoglądają na to, co Robert Biedroń robi w Słupsku. Więc tyle tytułem
komentarza. Ale panie ministrze, taki wynik to oznacza, że wybory kończą się w pierwszej turze, jeżeli oczywiście przyłożyć to do wyniku wyborów, to jest tylko sondaż, ale 54 do 14 to jednak jest duża różnica.
Tak, dlatego mówię, że to jest dobry wynik, natomiast bierzmy pod uwagę, że żaden inny kandydat jeszcze się nie ogłosił. Jedynym kandydatem jest Robert Biedroń i absolutnie nie należy lekceważyć tych wyników sondażowych, one są dobre dla urzędującego prezydenta, aczkolwiek wiem, będąc w Słupsku, że coraz bardziej krytyczne są środowiska gospodarcze, w szczególności w Słupsku, i one też już widzą, że efektów prezydentury ponad 3-letniej prezydenta Biedronia w Słupsku z ich przynajmniej perspektywy nie ma.
Ale prezydent wczoraj w Radiu Gdańsk powiedział, że jest zadowolony ze swojej prezydentury, bo każdego dnia zadłużenie miasta spada o 61 tysięcy, a budżet miasta jest większy o 100 milionów.
Pan prezydent chyba zapomniał tylko dodać, że prawie 60 milionów złotych zadłużył w tym samym czasie spółki miejskie. Więc pewnie tutaj trochę, że tak powiem, zabieg kreatywnej księgowości, bo obniżka tego zadłużenia, o którym pan prezydent wspomniał, jest mniejsza niż zadłużenie, które w tym samym czasie powstało w spółkach, które należą do miasta. No ale może profesor Leszek Balcerowicz, który przyjedzie do Słupska, mu takie podstawowe rzeczy wyjaśni. A być może pokaże jeszcze, jak bardziej ukryć niektóre wydatki, aby był w stanie pokazać rzekome lepsze efekty odurzenia miasta.
Dobrze, ale pan prezydent Biedroń też narzeka, że nie ma żadnej współpracy z rządem, że słupszanie, którzy są w Warszawie w cudzysłowie, nie pomagają miastu. Wręcz przeciwnie, właściwie nie ma żadnego dialogu.
No, nie wiem, jak często pan prezydent Biedroń spotyka się z przedstawicielami rządu. Ja o takich spotkaniach w ostatnim czasie
właśnie
w ogóle
mówi,
nie wiem.
Że właśnie w ogóle się nie spotyka.
Aha, to może by próbował chociaż, nie wiem, jak to wygląda.
No, mówi, że próbuje, ale się nie udaje.
Aha, no to nie wiem, ze mną się pan prezydent Biedroń nie kontaktował, ja mogę odpowiadać za siebie. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkolnictwem wyższym, to od wielu, już kilkunastu miesięcy skutecznie, mam wrażenie, wspieram Akademię Pomorską w Słupsku w planach rozwoju i to nie jest moje ostatnie słowo, bo uważam, że Akademia Pomorska, w ogóle kwestie akademickie w tego typu mieście jak Słupsk są bardzo ważne. Miasto ich od wielu lat nie zauważa, a szkoda, bo w Opolu takim na przykład, w którym ostatnio właśnie prezydent Biedroń był, ta współpraca pomiędzy ośrodkiem akademickim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską układa się bardzo dobrze. No tylko pan prezydent, jeżdżąc po Polsce, mógłby też również takie rzeczy podglądać i stosować później u nas w rodzinnym mieście w Słupsku.
Panie ministrze, a pan w ogóle ma ochotę zawalczyć o to, żeby być chociażby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku na prezydenta Słupska? Czy koncentruje się pan na pracy w ministerstwie i, że tak powiem, jeżeli środowisko polityczne pana poprosi, to pan wystartuje? Czy pan zamierza o to walczyć w ogóle?
To nie chodzi o poproszenie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że w Słupsku jest potrzebna zmiana i jako osoba, która z tego miasta pochodzi, który jestem słupszczaninem, tam się wychowałem, tam się urodziłem, tam mieszka moja rodzina, więc no ja chciałbym, żeby Słupsk się zmieniał w wiele szybszym tempie niż obecnie. Natomiast no jestem wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego od 2 miesięcy i trudno mi na tym etapie odpowiedzialnie powiedzieć, czy będę startował. Bez względu na to, czy będę startował, czy nie, będę robił wszystko, aby miasto się rozwijało. Tam, gdzie mogę pomóc na poziomie rządowym, to robię. I jakby na tym etapie to jest taka moja odpowiedź.
A zdaje sobie pan sobie sprawę też, że ewentualny kandydat PiS-u będzie musiał mieszkańcom Słupska wytłumaczyć, dlaczego na razie trasa S6 do Słupska nie dotrze, jeżeli chodzi o budowę i co się dzieje z rekompensatami za tarczę antyrakietową, bo właściwie nie dzieje się nic.
Oczywiście, że te tematy będą istotne, natomiast tutaj już też padały wyjaśnienia z naszej strony. To znaczy plan budowy dróg w Polsce zaproponowany przez Platformę Obywatelską był wielokrotnie przeszacowany i to jest główny problem. Nie zmienia to faktu, że ja uważam, że droga S6 do Słupska jest kluczowym elementem i nie ukrywam, że też już rozmawiam ze swoimi kolegami w rządzie i lobbuję za tym, aby jednak ta decyzja została zmieniona, ponieważ uważam, że Polska, jeżeli chodzi o Środkowe Pomorze, jest równie potrzebne, jest tam wsparcie dodatkowe finansowe, jak w Polsce Wschodniej i przekonuję do tego swoich kolegów w rządzie, też rozmawiam na ten temat, bo mam nadzieję, że ta decyzja jeszcze będzie mogła być zmieniona. Co do rekompensat za tarczę antyrakietową, no to S6 oczywiście się wpisuje w ten element też, ale tutaj też kwestia właśnie rozwoju Akademii Pomorskiej była w tym planie brana pod uwagę, więc ja tutaj z tej strony te zobowiązania staram się wypełniać. Natomiast no, inne rzeczy związane z rekompensatami faktycznie są jeszcze na etapie, na tym etapie są zamrożone, ale ja, tak jak mówię, od 2 miesięcy jestem ministrem, więc dajcie mi państwo jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że te pewne rzeczy będę w stanie uruchomić.
Pani poseł Szczepińska niedawno się wypowiedziała, że jakoś w kwietniu, zdaje się, Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić kandydata na prezydenta Słupska. Pan tę datę może jakoś potwierdzić?
Znaczy z tego, co wiem z rozmów na poziomie kierownictwa politycznego, to faktycznie to jest kwiecień, maj, kiedy kandydatury mają zacząć być ogłaszane. Oczywiście pierwsze będą ogłoszone kandydatury tych największych miast, więc ja się spodziewam, że kandydat w Słupsku będzie ogłoszony mniej więcej w maju.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Piotr Miller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Rozmawiał Przemek Woś.